Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
W ramach drugiej edycji programu inwestycji strategicznych zaakceptowanych zostało blisko 5 tysięcy wniosków. 100% samorządów otrzymało dofinansowanie inwestycji, poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
W poniedziałek zaprezentowano wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych.
W jego ramach samorządy mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych. Wnioski można było składać w 36 obszarach inwestycyjnych. To m.in. infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna czy źródła ciepła zeroemisyjnego.
98% wszystkich polskich samorządów, które aplikowały o środki, otrzymało akceptację przynajmniej jednego ze złożonych wniosków. Ponad połowa inwestycji będzie realizowana w małych, wiejskich gminach.
Premier Mateusz Morawiecki wskazał podczas uroczystości z udziałem samorządowców, że celem rządu jest wyrównywanie szans bez względu na miejsce zamieszkania.
W każdej najmniejszej gminie, w każdym mieście, w każdym miasteczku, w każdej wsi i w każdym powiecie. To jest credo naszego rządu. Można zarzucać wiele, można różnić się światopoglądowo, politycznie, ale sądzę, że każdy, kiedy spojrzy na swoją własną gminę, na swoje własne podwórko, to dojdzie do wniosku, że dzisiaj sytuacja wspierania ze strony państwa inwestycji lokalnych jest zupełnie inna niż była w czasach naszych poprzedników.
Szef rządu zapowiedział uruchomienie wkrótce kolejnego programu skierowanego do samorządów. W jego ramach będzie można ubiegać się o dofinansowanie na renowację lokalnych zabytków i dóbr kultury.
Na pogórniczym terenie w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku ma powstać fabryka ogniw akumulatorowych dla magazynów energii.
Taką inwestycję przewiduje projekt zaprezentowany podczas konferencji w Katowicach przez wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.
Polityk wskazał, że magazyny energii obok nowych inwestycji w energetyce to kluczowy element stabilizujący system energetyczny.
Zaznaczył, że docelowo będzie on oparty na dwóch podstawowych filarach – energetyce jądrowej oraz odnawialnych źródłach energii. Poparcie dla inicjatywy śląskich magazynów energii wyraził premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników konferencji.
Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że projekt to ważny element budowania energetycznej niezależności Polski.
Odnawialne źródła energii z natury rzeczy nie są źródłami stabilnymi, wymagają stabilizacji i w te dwa elementy stabilizacji to z jednej strony elektrownie, nowoczesne elektrownie, które dzisiaj budujemy albo planujemy zbudować, ale tym elementem stabilizacji będą również magazyny energii. Stąd tak ważna dzisiaj dyskusja, tak ważne spotkanie i tak ważne zapoczątkowanie tego procesu, abyśmy również w tym zakresie byli samowystarczalni, żebyśmy nie byli uzależnieni od technologii sprowadzanej z dalekich krajów.
Przewidywana roczna wydajność zakładu, który będzie pracował w oparciu o czeską technologię, to 1,2 gigawatogodziny, a docelowo nawet 15 gigawatogodzin. Inicjatorem projektu jest Fundacja Śląskie Magazyny Energii. Próbna produkcja może ruszyć już w 2024 roku.
Szef MSWiA Mariusz Kamiński podziękował samorządowcom za działania na rzecz wspólnot lokalnych. Jak podkreślił, państwo polskie to nie tylko rząd, Sejm i prezydent, ale to też samorząd.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Minister Mariusz Kamiński przyznał honorowe odznaki zasłużony dla samorządu terytorialnego.
Szef resortu spraw wewnętrznych podkreślił, że współpraca instytucji publicznych rządu i samorządu jest kluczowa. Dodał, że ona jest niezbędna, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach, latach z poważnymi klęskami, które dotyczyły całej naszej społeczności. Całej Polski, ale również całej Europy czy całego świata. Myślę o pandemii, myślę o tym, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. Jeżeli chodzi o pandemię, to zaangażowanie na rzecz lokalnych wspólnot z waszej strony było bardzo duże. Wasz udział w Narodowym Programie Szczepień był bardzo istotny, był kluczowy dla zdrowia naszych obywateli, często dla życia naszych obywateli. To, co robiliście w ostatnich miesiącach i tygodniach na rzecz uchodźców z Ukrainy, było wspaniałe.
Dzień Samorządu Terytorialnego jest obchodzony 27 maja. Ten dzień dzień został ustanowiony przez Sejm w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę dziesięciolecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz chce zmian w Polskim Ładzie. Chodzi m.in. o to, by firmy miały możliwość odliczania ulgi za złe długi od podstawy składki zdrowotnej. Więcej w relacji Anny Włosek.
Adam Abramowicz w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam powiedział, że przedsiębiorcy pogodzili się z obciążeniami Polskiego Ładu związanymi ze składką zdrowotną. Jednak jak dodał, skomplikowanie całego systemu powoduje, że małe firmy są dogniatane biurokracją. Dlatego, jak zapowiedział rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, w Senacie będzie walczył o wprowadzenie do Polskiego Ładu poprawki dotyczącej możliwości odliczania ulgi na złe długi od podstawy składki zdrowotnej.
Przedsiębiorca sprzedaje jeden drugiemu towar czy usługę. W tej chwili tak będzie, w tym projekcie, który jeszcze nie przeszedł do końca przez parlament, ale za chwilę, jak tej poprawki nie będzie, to tak to będzie wyglądało. I ten drugi mu nie zapłaci. No zdarza się, tak? No dość często. A jeszcze teraz, kiedy mamy właśnie tą sytuację post-covidową, gdzie firmy nie mają pieniędzy. Więc ten, co wystawił fakturę, za sam fakt wystawienia faktury, a pieniędzy nie dostał, będzie musiał zapłacić jeszcze 9% od tego. Nie ma żadnej tu logiki, zwłaszcza, że w systemie podatkowym ten fakt jest uwzględniany. Jeżeli ktoś nie zapłacił, to się wyksięgowuje tą kwotę niezapłaconą, no i tamten, który sobie to zaksięgował w koszty, musi sobie wyksięgować z tych kosztów, a w tym wypadku nie ma.
Adam Abramowicz wskazał też na potrzebę uproszczenia działania systemu podatkowego tak, by składka zdrowotna była wprowadzona do podatku i za pomocą algorytmu trafiała bezpośrednio do NFZ. Obecnie ZUS pośredniczy w tym procesie, co wiąże się z kosztami. Polski Ład wszedł w życie w styczniu bieżącego roku. Rząd zdecydował się już jednak na korektę części jego zapisów, które mają wejść w życie w lipcu.
Sąd apelacyjny w Gdańsku ogłosił prawomocny wyrok w sprawie twórców Amber Gold.
Utrzymał w mocy wyrok sądu okręgowego, który skazał Marcina P. na 15 lat więzienia. Obniżył natomiast karę więzienia dla Katarzyny P. o rok do 11 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Prokurator domagał się 15 lat pozbawienia wolności dla Katarzyny P. oraz 25 lat więzienia dla Marcina P. Obrońcy oskarżonych chcieli uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Poseł PiSu Wojciech Zubowski, który był członkiem Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold, zaznacza, że w kontekście funkcjonowania państwa większe znaczenie będą miały wyroki dotyczące zaniedbań urzędników państwowych.
Każdy z tych dziesiątek tysięcy osób, która została poszkodowana w aferze Amber Gold, no na pewno uzna, że ten wyrok jest zbyt niski, bo przecież to było nieraz utrata oszczędności dorobku całego życia. Natomiast mnie jako osoby, która pracowała w Komisji do spraw Amber Gold, interesuje nie tylko wyrok w stosunku do pani Katarzyny, pana Marcina, ale również w stosunku do tych wszystkich osób, które były przez komisję przesłuchiwane i przeciwko którym na podstawie też zawiadomień złożonych przez komisję zostały wszczęte postępowania. Mam na myśli tych funkcjonariuszy, te osoby, które no niestety przez zaniedbania albo niedopełnienie obowiązków dopuściły do tego, żeby ta afera po prostu miała miejsce.
Według prokuratury Marcin P. i jego żona Katarzyna P. w latach 2009-12 w ramach tzw. piramidy finansowej oszukali w sumie ponad 18 tysięcy klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 milionów złotych.
Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Egipcie. W poniedziałek spotkał się m.in. z prezydentem i premierem tego kraju. Odbyły się także obrady delegacji.
Wojna na Ukrainie i wywołany przez nią kryzys żywnościowy oraz możliwe dostawy gazu skroplonego były tematami spotkania w Kairze prezydentów Polski i Egiptu.
Andrzej Duda po rozmowach wyraził nadzieję, że rozpoczyna się nowy etap w relacjach dwustronnych obu państw. Wskazał, że nasze kraje łączy duża wymiana turystyczna, a także współpraca naukowa w zakresie historii i archeologii.
Egipt to przyszłościowy partner, jeśli chodzi o dostawy gazu skroplonego, powiedział Andrzej Duda. Mówił też o współpracy w obszarze m.in. rolnictwa.
Prezydent wziął też udział w otwarciu polsko-egipskiego forum gospodarczego. W przemówieniu zwrócił uwagę, że Egipt stanowi atrakcyjne miejsce dla polskich przedsiębiorców i inwestorów.
Pogłębianie relacji między zaufanymi partnerami jest w mojej opinii niezmiernie ważne, zwłaszcza w sytuacji załamania się globalnej architektury bezpieczeństwa, świata kluczowych problemów z ochroną środowiska, czy też problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Liczę zatem na to, że polscy eksporterzy będą mieli łatwy, dogodny dostęp do egipskiego rynku, tak abyśmy mogli w dalszym ciągu sprawnie rozwijać obopólnie korzystne kontakty biznesowe. Jako prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zależy mi bowiem na wielowymiarowym rozwoju naszych relacji gospodarczych, tak by nie ograniczały się one jedynie do wymiany handlowej, ale obejmowały także bardziej zaawansowane formy współpracy, w tym transfer technologii i inwestycje.
Polska para prezydencka spotkała się także z patriarchą koptyjskiego kościoła prawosławnego. Wizyta w Egipcie zakończy się we wtorek.
To były wiadomości w Radiu Maryja.